也准。O, oh, myślę, że mi chyba wsunąć, bo... A. Mam sygnał, żeby czekać. Mam sygnał, żeby czekać jeszcze.
Tak?
Dobra.
Okej, słuchajcie. O, fajnie. Próba mikrofonu. Dobrze mnie słychać bardzo? Jest okej? Okay? Dobra, super. Czy jeszcze na kogoś czekamy? Czy są już wszyscy?
Jeszcze
na Roberta. Już wszyscy, czy jeszcze się schodzą?
Jeszcze zaraz przyjdzie, ale on mi tu...
Jeszcze, dobra. Okej, okay, może ja na początku się przedstawię. Wielu z was znam, ale też widzę wiele nowych twarzy. Nazywam się Zbyszek Kołak, junior. Jestem z Ostródy. Obecnie jestem na trzecim roku w Poznaniu, studiuję na Kolegium Da Vinci doradztwo i coaching. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu przywództwa i szkoleniach, żeby grupa była jak najbardziej wydajna. Także pracuję w chrześcijańskiej fundacji IHTIS, gdzie pracujemy z młodzieżą, która jest dotknięta, że tak powiem, złymi wydarzeniami z przeszłości. Pracujemy w domach dziecka. Pracujemy w lokalnych miasteczkach i tam pomagamy młodzieży i przede wszystkim głosimy Ewangelię. Na początek bardzo chciałbym podziękować organizatorom. W ogóle czy możemy zaklaskać dla nich? Naprawdę, bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bo zapomnę, chciałem powiedzieć, że po raz pierwszy słyszałem cudowną Bożą łaskę w takiej fajnej aranżacji. Naprawdę, wielkie ukłony. I mam jeszcze jedno pytanie, mnie to bardzo ciekawi. Kto jest ze Szczytna stąd? I powiedzcie mi, czy wy tego używacie? Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Używacie tego, czy nie? Ołtarz? Nie, chyba nie. To ołtarz? Ambona. I to jest używane, czy nie? Bo mnie to ciekawi.
Nie, to używane w złotych czasach.
Aha, czy to jest kompletnie nieużywane?
No, jeden raz na rocznicę 500-lecia reformacji było takie kazanie okolicznościowe z tej ambony. A.
Okej, okay, bo jak pierwszy raz tutaj siedliśmy z moją dziewczyną, to ona powiedziała mi, że a wiesz, że będziesz stamtąd przemawiać? Ja jestem strasznie naiwnym człowiekiem i tak mówię, co ty mówisz? Dobrze. Jeszcze jedna... Słucham? To może na koniec, na zakończenie tam wejdę i będzie fajnie. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Męczy mnie ból gardła trochę i możliwe, że w czasie mojego wykładu będzie miało miejsce coś takiego, więc musicie mi wybaczyć bardzo. To była wersja easy, może być czasami wersja hard, czyli mogę naprawdę się krztusić, ale będzie spokojnie. I jeszcze jedna informacja, ona jest dosyć osobista, ale muszę się z nią podzielić z wami, żeby być szczerym. Od wczoraj jeszcze chwyciła mnie biegunka, więc słuchajcie, jeżeli będzie taka sytuacja, że ja nagle, może tak być, w czasie wykładu odłożę mikrofon i się tam udam, to nie bójcie się, wiecie dlaczego, ok?
Dobra.
Takie coś też może być. I na początek ja bardzo lubię, jak się ludzie integrują. I mam dla was jeden challenge. Czy możecie powstać na chwilę? O, niektórzy tak fajnie, tak o. Słuchajcie, chciałbym, żebyście zbili piąteczki przynajmniej z 15 osobami. Komu się udało wykonać challenge i zbył 15 piątek? Wszystkim? Jeśli komuś się nie udało, to teraz będzie jeszcze raz to robił. Udało się czy nie?
Udało.
Udało się. Super. W ogóle fajnie, to jest wielki test osobowości, jak to przybija piątki, bo niektórzy niemalże cię obejmują, przybijają, a niektórzy na takiej zasadzie takiego pingwinka, taki to i tak fu, 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 fu. I to jest też fajne. Dobrze. Może już zacznijmy, więc Kiedy usłyszałem, o czym mam wam powiedzieć, to w mojej głowie pojawiły się takie różne obrazy. W większości niestety smutne, ale też były radosne. I chciałbym dzisiaj mówić o czymś ważnym, czym jest przebaczenie. Powiem wam coś, że parę lat temu, nie wiem, może z 4, z 5 lat temu, powiedziałem takie słynne zdanie w moim życiu. Powiedziałem, że 80% ludzi, którzy są wokół mnie, mnie strasznie denerwują. 80% ludzi strasznie mnie denerwuje. Pamiętam, jak moi rodzice się z tego śmiali i mówiłem, ja już naprawdę chciałbym być w niebie. Naprawdę tak ludzie mnie denerwują, że jestem gotowy w tym momencie po prostu już znaleźć się w niebie. Więc dzisiaj chcę mówić o czymś ważnym, o przebaczeniu. I pozwólcie, że powiem wam jedną historię. Był pewien chłopak, a bardziej młody mężczyzna, który miał około 19 lat. Pochodził z małego miasteczka, wychowywał się w rodzinie wierzących ludzi. Zgłosił się także do chrztu w swoim lokalnym kościele i termin został wyznaczony. Były to chyba końcówka lipca. W międzyczasie, w czasie swoich ferii, udał się z rodzicami, z dziadkami i także z innymi ludźmi ze zboru do Izraela, gdzie mogli podziwiać wszystkie fajne rzeczy i mogli to, czym czytali w Biblii, to mogli to widzieć na własne oczy. To było dla niego naprawdę duże przeżycie. Miał okazję być potem tam jeszcze parę razy i zdarzyła się taka okazja, że mógł mieć tam także chrzest, że była możliwość, żeby z Jerozolimy na Starym Mieście, tam gdzie byli zakwaterowani, mogli przetransportować się nad rzekę Jordan i on tam mógł być ochrzczony. I to się wydarzyło. Po powrocie z tej wycieczki z Izraela, jego mama zachorowała. Znaleziono guzy w okolicach kobiecych narządów. I ta operacja była poważna, ale nie na tyle poważna. Była poważna, ale wiadomo, miała to być zwykła operacja. On bardzo to przeżywał. Pamiętam, jak był w szkole i nawet kiedy był sprawny, to czasami potrafił odłożyć długopis i po prostu cały czas o tej sytuacji myśleć. Operacja przebiegła pomyślnie. Mama wróciła do domu i dosłownie 2-3-4 dni dostała takie pismo, czyli odnośnie diagnozy z operacji i okazało się, że to, co miało być badane, to wokół tego były również jakieś inne obce komórki. I lekarze nie do końca wiedzieli, co to jest. Powiedzieli, że usunęli to z marginesem, ale nie wiedzieli, co to jest. Dlatego powiedzieli, że trzeba to zgłosić do większego wydziału, do większego szpitala i tak zostało zrobione. Okazało się, że to są to guzy nowotworowe, czyli potocznie zwany jest to rak. I mama pojechała tego chłopaka na prześwietlenie i okazało się, że nie jest tak bardzo to rozsiane. Że jest parę guzków, ale nie jest to bardzo rozsiane. I operacja, która miała trwać godzinę, trwała aż 4 godziny. Ten chłopak bardzo płakał, razem z ojcem przeżywał to. Kiedy wrócił do domu, nawet nie mógł się ze swoją mamą zobaczyć, bo nie pozwolili. Została na dolnym piętrze tam, gdzie są odbywane operacje. Co się okazało, że to rozsianie było po całym ciele. I mimo, że nie wykazały tego badania, to jednak kiedy lekarze otworzyli, było tego po prostu już więcej. I takie słynne zdanie ci lekarze powiedzieli, że gdyby tamci lekarze wcześniejsi z tego małego miasteczka, ze szpitala, nie nacięli tych guzów, czyli jakby ich nie rozbroili, to by prawdopodobnie to się nie rozsiało. Gdy ten chłopak to usłyszał, to w jego sercu pojawił się taki duży gniew. Taki naprawdę duży gniew w stosunku do lekarzy. Mimo, że ci lekarze zrobili to na pewno, nie chcieli tego zrobić, to w jego sercu pojawił się duży, olbrzymi ból, z którym musiał żyć. Trwał on około, może miesiąca około trwał. I kiedy widział już, że kiedy mama już wróciła do domu i powiedziano, że góra 5 lat będzie żyła, to on tak jeszcze miał nadzieję po prostu. Jeszcze wiedział, ludzie z tego wychodzą. Ale kiedy zobaczył coraz bardziej, że jego mama strasznie schudła, nagle zaczęła nosić perukę, bo już nie miała włosów i często wymiotowała,
to zobaczył, że coś jest naprawdę jednak na rzeczy i że to jest coś poważnego. I zaczął się strasznie modlić. Bardzo się zaczął modlić o to, żeby ten ból, który on ma w stosunku do tych lekarzy, którzy rozdziabali te nowotwory, które się rozsiały po całym ciele, zaczął się bardzo modlić. Długo to trwało, ale w końcu dostąpił, jakby potrafił przebaczyć tym lekarzom. Mimo, że jego mama strasznie cierpiała, potrafił to przebaczyć. I przyszła do jego życia taka prawdziwa wolność. On widział, jak jego mama odchodzi. Potem mama zaczęła się leczyć we Wrocławiu. On był cały czas przy łóżku. Specjalnie ze studiów przyjechał do Wrocławia i cały czas był nad łóżkiem. Dokładnie wszystko widział. Widział, jak wszystkie funkcje życiowe człowieka się wyłączają. Widział, jak oczy stają się szkliste, jak już kończyny stają się sine, jak już osoba nic nie mówi. I był przy momencie, w którym jego mama zmarła. Pamiętam, że ostatnie zdanie, które wypowiedział do swojej mamy, brzmiało, że mamo, albo dostąpisz cudu i zostaniesz uzdrowiona, albo dostąpisz jeszcze większego cudu i będziesz już w niebie. I powiem wam, że ta historia dotyczy mnie. Rok temu, dokładnie 5 czerwca 2017 roku, widziałem, jak moja mama jest pochowana, ale mimo to, że takie straszne przeżycia były w moim życiu, to mimo czuję prawdziwą wolność, czuję prawdziwe przebaczenie i nie mam do nikogo pretensji. I dzisiaj chcę o tym mówić. I powiem wam jedno zdanie. Przebaczenie to piękna i szlachetna idea, dopóki sam nie powinienem komuś wybaczyć. To piękna i szlachetna idea, dopóki sam nie powinienem komuś wybaczyć. Często się słyszy na kazaniach, na różnych wykładach, że musimy przebaczać. Ale kiedy tak naprawdę my stoimy i musimy komuś wybaczyć, to wtedy się toczy prawdziwa walka. Nie wiem, wiecie to z doświadczenia, czy nie? Tak? Wtedy się toczy prawdziwa walka. I wtedy to naprawdę, wtedy czasami te kazania tak ci nagle prześwitują po prostu i wtedy czujesz tą walkę. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, od 21 wiersza. Zawsze się boję dotykać pulpitu, bo niejednokrotnie miałem tak, że jak dotykałem, to zawsze leciał, po prostu spadał, a ten jest taki solidny. Brawa dla organizatorów, naprawdę. Okej. Okay. 18 rozdział od 21 wiersza. Lekcja o przebaczaniu. Wtedy podszedł Piotr i zapytał... Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział, mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów, około co najmniej 200 milionów złotych, co najmniej powtarzam. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić. Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim. Uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. 100 denarów, maksymalnie 400 złotych. Maksymalnie 400 złotych. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął. Oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić. Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu. Ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Z całego serca nie wybaczy swemu bratu. I taka, dochodzę do takiej jednej myśli. Musisz całkowicie wybaczyć i uwolnić tych, którzy ciebie skrzywdzili, a sam zostaniesz uwolniony. Uwolnij, a uwolnionym będziesz. Nie będziesz czuł tej wielkiej złości w sercu. I wielu ludzi nie potrafi dostąpić takiej prawdziwej wolności, bo nie potrafi przebaczyć. Strasznie się z tym zmagają. Wielu ludzi znam, szczególnie młode osoby, które wydaje się, że dobrze żyją i naprawdę jest wszystko u nich okej, ale ta jedna rzecz, czyli przebaczenie, ta złość w ich sercu pojawia się często i nie potrafią normalnie funkcjonować. I chciałbym rozpocząć od fundamentalnych kwestii dotyczących przebaczenia. Słuchajcie bardzo uważnie. Po pierwsze, przebaczenie jest jedną z największych wartości chrześcijaństwa. To jest jedna z największych wartości chrześcijaństwa. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia, powiedział Jezus. Jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam upadków waszych. Dodał też Jezus. A apostoł Paweł mówi, przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. A w innym miejscu mówi, dlatego jako ludzie wybrani okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ma ktoś powód do skargi przeciwko drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. A apostol Piotr powiedział, przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A apostoł Paweł w hymnie o miłości w liście do Koryntian powiedział, miłość nie prowadzi rachunku krzywd. I w końcu największy przykład przebaczenia, czyli sam Jezus Chrystus, potem jak był torturowany, bity, gdzie szydzono z niego, założyli mu koronę cierniową, pluto na niego i w momencie, kiedy wisiał na tym krzyżu, potrafi powiedzieć, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I wielu ludzi mówi, gdyby ci, którzy mnie skrzywdzili, okazali chociaż odrobinę żalu, to byłbym w stanie im wybaczyć. Ale gdy widzimy Jezusa, to tam nie do końca był żal. Tam nie było, że ludzie stali pod krzyżem i mówili, o nie, żałuję, naprawdę z całego serca żałuję. A Jezus mimo to potrafi powiedzieć, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I te same słowa także powiedział potem Szczepan, i tam też nie było przebaczenia. Ludzie też go kamieniowali. On potrafił powiedzieć, że przebacza. I drugi punkt, czyli pierwszy. Przebaczenie jest jedną z największych wartości chrześcijaństwa. Po drugie, przebaczenie jest często niewłaściwie rozumiane. Często jest trudno coś wykonywać, jeśli się tego nie rozumie. Na przykład trudno jest pojąć, nie wiem, punktację w golfie, grać w golfa, jeśli się nie pojmuje tej punktacji. Tak samo jest z przebaczeniem. Często ludzie niewłaściwie pojmują to przebaczenie i nie potrafią. Więc chciałbym, żebyśmy teraz uważnie, żebyście posłuchali tych zdań, czym przebaczenie nie jest. Przebaczenie nie jest zgodą na to, co się stało. Przebaczenie to nie stwierdzenie, że nic się nie stało. Przebaczenie to nie jest usprawiedliwienie doświadczonego zła. Przebaczenie to nie pomniejszenie grzeszności czynu. Przebaczenie to nie zaprzeczenie faktom. Przebaczenie to nie jest pozwolenie na deptanie nam po głowach. Przebaczenie to nie jest wycofanie oskarżenia, kiedy przestępstwo zostało popełnione. Przebaczenie to nie jest udawanie, że nic mi nie zaszkodziło. Tak czasami ludzie mówią, nie, spokojnie, nic mi nie zaszkodziło. No nie, stało się, ale mimo to, że się stało, ja ci wybaczam. Oczywiście, że się stało, tak? Jezusa też ukrzyżowali, ale mimo to gotów był wybaczyć. Dalej, przebaczenie nie zawsze znaczy powrót do tych samych relacji. To nie znaczy, że jeżeli ktoś zawinił odnośnie do nas i my przebaczamy, to nagle nasze relacje muszą wrócić na ten sam poziom. Wcale nie. Powiem wam z doświadczenia, że mam wiele osób, którym z całego serca przebaczyłem, ale nie jesteśmy jakoś dobrymi przyjaciółmi. Modlę się za nich, spotykamy się razem, ale już nie nadajemy na tych samych falach. Więc przebaczenie nie zawsze znaczy powrót do tych samych relacji. I to nie znaczy, że znowu musimy stać się najlepszymi przyjaciółmi. Dalej. Przebaczenie nie znaczy zawsze powiedzenie o tym krzywdzącemu, bo nie zawsze mamy okazję. Często ludzie muszą przebaczyć komuś, kto już dawno nie żyje, już nie ma go na tym świecie. Czasami ta osoba, która nas krzywdziła, ona czasami może nie wiedzieć o tym, że my już jej dawno wybaczyliśmy te wszystkie winy. I przebaczenie nie znaczy, że wszystkie negatywne konsekwencje grzechu są anulowane. I to mnie prowadzi, te wszystkie zdania prowadzą mnie do kolejnego takiego stwierdzenia, że człowiek przebaczenia musi się uczyć. Człowiek przebaczenia się musi stale uczyć. To nie jest wypracowana taka kwestia, że nagle oddajemy swoje życie Bogu i nagle wszystko jest już kolorowe. Znam wielu ludzi, szczególnie rodziców, którzy wiedzą, że Bóg im przebaczył, ale nie potrafią sobie sami przebaczyć. To się tyczy szczególnie rodziców i odnośnie ich dzieci. Znam wielu takich ludzi, że wiedzą, że Bóg im przebaczył, ale mówią: Zbyszek, ale ja nie potrafię sobie przebaczyć. Ja wiem doskonale, że Bóg mi przebaczył, ale ja nie potrafię sobie przebaczyć. Więc przebaczenia musimy się uczyć każdego dnia. Kolejna kwestia. Przebaczenie jest sprawą naszego serca. Wiele osób sądzi, że przebaczenie jest tym, co mówimy i tym, co robimy. A wcale tak nie jest. Czasami pod przykrywką takiego uśmieszku i takiego banana na twarzy może kryć się naprawdę gorycz i gniew. Czasami ludzie się mijają i jest taki uśmieszek, może jakieś poklepanie, ale jeden i drugi myśli sobie: ależ ja czuję do niego po prostu nienawiść. Więc nie zawsze nasze czyny, to co mówimy, jak pokazujemy to, to nie zawsze świadczy o przebaczeniu. Przebaczenie jest sprawą serca. Dlatego ja nie wiem, ja mogę widzieć, że faktycznie oni jakoś tak dobrze rozmawiają ze sobą, on chyba mu przebaczył, ale ja tego nigdy nie wiem. Kto tylko wie? Jest jedna osoba, kto to wie. Tylko Bóg to wie. Więc to jest ważne. Muszę się napić. Bo już. Ale powiem wam, że długo wytrzymałem, bo już mi się tak chce kaszleć. Jestem z siebie dumny, naprawdę. Okej. Jedziemy dalej. Przebaczenie jest decyzją podjętą wewnątrz nas o rezygnacji z życia przeszłością. Czyli to nie jest tak, że jeżeli komuś przebaczymy, to nagle nasza przeszłość się zmienia. Nie, ona oczywiście taka sama będzie. Nie zmienimy już biegu przeszłości. Ale to może być taki impuls, który sprawi, że my już nie będziemy tą przeszłością żyli. Taki pojedyncza taka iskierka, może to być w modlitwie, która sprawi, że my już nie będziemy czuli urazu. I ta przeszłość, która była, nagle zostanie jakby tak anulowana. Ona cały czas będzie, bo nie da się zmienić historii. Ale nasza przyszłość już będzie zupełnie inaczej wyglądała. Przebaczenie pozwala puścić i iść dalej. Przebaczenie daje wolność nawet wtedy, gdy krzywdziciel nie wyraził skruchy. Przebaczenie, tak jak zbawienie, jest darem. Ja tego przez wiele lat nie rozumiałem. Po prostu przez wiele lat tego nie rozumiałem, ale przebaczenie, tak jak zbawienie, ono jest darem. I można wybaczyć, a druga osoba może nawet nie wiedzieć o tym. Ale to wszystko dlatego, że przebaczenie jest sprawą serca. Czyli 70 razy 7. Wróćmy do Ewangelii Mateusza. Niestety zamknąłem. Musimy na nowo szukać. Okej. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Ja z matematyki orłem nie byłem, ale 70 razy 7 to jest 490, tak? 7 razy 7, 49 plus 1 0 to 490. Okej, okay. Zawsze, powiem wam szczerze, taka osobista refleksja, zawsze miałem problem z mnożeniem przez 9, aż w końcu pewna ciocia ze zboru mi pokazała, że łatwo jest mnożyć przez 9 na paluszkach. I pamiętam na maturze, to było jakieś 3 lata temu, jak siedziałem w tej ławce i nawet kalkulatora mi się nie chciało dotknąć i miałem to 9 i sobie na paluszkach mnożyłem i tak wszyscy patrzyli. Jeszcze tak to robiłem, żeby się nie pomylić, naprawdę. Więc jeżeli coś masz zapamiętać, mało istotnego z tego kazania, to że można mnożyć na paluszkach przez 9. Okej. I Jezus opowiedział pewną historię, że był dłużnik, który był winien swojemu szefowi około co najmniej 200 milionów złotych. I te 200 milionów złotych to jest sprawa naszego wielkiego grzechu. Co ciekawe, jak można taki dług jeszcze zrobić, go wykonać, taki dług, to jest nieprawdopodobne. I co ciekawe, ten dłużnik nigdy nie byłby w stanie go spłacić. Nigdy nie był go w stanie spłacić. On jeszcze mówił, ja go spłacę, potrzebuję czasu, ja go spłacę, ale nie był w stanie. I co zrobił? Ten pan zlitował się nad nim i wybaczył mu to. I co ciekawe, zastanawiam się, jak długo minęło czasu pomiędzy tym, jak ten dłużnik, temu dłużnikowi przebaczono, a tym, jak on sam potem spotkał kogoś, to wisiał mu 400 zł, czyli 200 milionów złotych i 400 zł. 200 milionów, 400 zł. I pierwsze, co zrobił, był gotów się przyczepić do niego, może go jeszcze nawet złapać i powiedzieć, oddawaj, coś mi winien. I wielokrotnie jest tak w naszym życiu, że my wiemy, że Pan Bóg nam wybaczył, jesteśmy tacy oczyszczeni, ale kiedy pojawia się jakaś sytuacja w naszym życiu, to nie potrafimy komuś przebaczyć, tylko tak bardzo jesteśmy źli. Ojejku, a wiesz, że ona mi powiedziała, że jestem głupi? No co ty nie powiesz? Takie straszne naprawdę to jest. I morał z tego jest taki: podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Jeszcze raz. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. A jak uczyni? Co zrobił? Teraz sprawa pytań. Jedno pytanie. Co zrobił ten pan, gdy się dowiedział, że ten sługa nie przebaczył kolejnemu, który mu wisiał? Co?
Też go ukarał, nie?
Też go ukarał, dokładnie. Także go ukarał. I na koniec powiedział: podobnie mój Ojciec w niebie, to Jezus powiedział, uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy. Z całego serca, nie powierzchownie wybaczy, o, wszystko jest dobrze, tylko z całego serca. I tego ja nie będę wiedział, czy ktoś wybaczy, ja po prostu nie wiem. Ja nie wiem, czy mój tata może mi przebaczył, tylko Pan Bóg ma wgląd na nasze serce. I wiecie, co się dzieje, kiedy w naszym życiu nie ma przebaczenia? Przychodzą tak zwani, ja to nazywam oprawcy. Pierwsi oprawcy to jest gniew i gorycz, którzy pojawiają się, mówię to też na własnym doświadczeniu, gniew i gorycz, które nie pozwalają normalnie funkcjonować. Jest wszystko okej, ale pojawiają się myśli, straszne myśli, że czujesz naprawdę nienawiść. Kolejni oprawcy to są frustracja i złość. Jeżeli nie mamy przebaczenia w swoim życiu, to pojawia się frustracja i złość. I co ciekawe, jeżeli ktoś się naprawdę złości, to wyczytałem, że może to prowadzić do chorób wrzodowych, migreny, do nadciśnienia. Więc ciekawe, że nawet fizycznie możemy się źle czuć, że jakieś fizyczne reakcje w nas mogą być, jeśli nie będziemy prawdziwie potrafili przebaczyć. A także może pojawić się taki oprawca, że nie będziesz mieć spokojnego snu, że będziesz ciągle myślał o tym. I my jako ludzie jesteśmy jak ten sługa, któremu przebaczono, któremu darowano to, że on nie musi zapłacić tych 200 milionów złotych. Jak Bóg, wspaniały Bóg, który powiedział, słuchaj, nie musisz tego, mój Syn Jezus Chrystus zapłacił za wszystko. Nie musisz płacić, naprawdę, mój Syn zapłacił za wszystko. My tak przychodzimy i nie jesteśmy nic w stanie ofiarować. Naprawdę, kompletnie nic nie jesteśmy. A Bóg zawsze mówi, że mój Syn zapłacił za wszystko. I takie, jeżeli nie notowałeś sobie, to teraz sobie to zanotuj. Za rok będzie kartkóweczka, jak się pojawi oczywiście z tego. Trzy rzeczy, które pomogą wyjść z rąk oprawców. Czyli trzy rzeczy, które możemy uczynić. Po pierwsze, ci, którzy nas krzywdzili, są ludźmi takimi jak my. A może inaczej, będzie ładnie brzmiało. My jesteśmy takimi ludźmi jak nasi oprawcy. Równie grzeszni, równie często źli. Więc pierwsza rzecz, zanotuj sobie, ci, którzy nas krzywdzili, są ludźmi takimi jak my. Kolejna kwestia. To rezygnacja z prawa do odwetu, do zemsty. Rezygnacja z prawa do zemsty. Bo jak mówi Bóg, pomsta nam, do mnie należy, ja odpłacę. Kto tak mówi? Mówi Pan. Jest to w liście do Rzymian, 12 rozdział, jeśli dobrze pamiętam. To rezygnacja z prawa do zemsty. I trzecia rzecz, która nam może pomóc, to zmiana naszych uczuć w stosunku do tej osoby. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 44 wersecie jest napisane: kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich. To jest niesamowite po prostu poziom poprzeczki. Jeśli uważasz, że jesteś niesamowicie dobrym chrześcijaninem, to po prostu zmierz się z tym. Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich. I nie to, że ja mówię, tak, ja kocham. Czy naprawdę z całego serca kochasz? Ja powiem wam, że uważam szczerze, że mam być szczerze, że jeszcze nie na tyle jestem na takim poziomie, żeby powiedzieć, że go kocham. Modlę się, często się bardzo modlę za ludzi, którzy mi jakieś krzywdy wyrządzili, ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, że ich kocham. Naprawdę, z całego serca się o to modlę i życzę wam także. I wiecie, jaki jest największy sprawdzian przebaczenia? Największym sprawdzianem przebaczenia jest proszenie Boga o błogosławieństwo dla tych, którzy ciebie skrzywdzili. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy naprawdę twoje przebaczenie jest w twoim życiu, to zobacz, czy potrafisz błogosławić tym, którzy ciebie skrzywdzili. Błogosławić z całego serca. Nie tak, że o, niech mu się dobrze wiedzie, ale naprawdę go błogosławić. I kiedy zobaczysz na Facebooku, że mu się powodzi, że może coś fajnego osiągnął, to żeby w twoim sercu nie było złości, tylko żeby w twoim sercu była prawdziwa miłość. Cieszę się. To jest niewyobrażalne. Dobrze, potrzebuję jakiegoś silnego ochotnika. Albo ochotniczki. Przepraszam, dyskryminacja. Ja. Przepraszam. Kogoś silnego, kto potrafi zrobić 20 pompek? Tak? Dobra, chodź. Jeśli cała sala podniesie ręce, to on pokaże, jak robi 20 pompek. Nie wszyscy podniesie, więc ty musisz pokazać, bo widzę. Dobra. Twoim zadaniem jest trzymać ten ciężki koszyczek.
Dobra,
trzymaj go tak. No, tak jest. Okej, dobra. Siateczka. Siatka z Biedronki, ale rzeczy nie są kupowane w Biedronce. Czekaj. A w sumie tutaj mogę sobie to trzymać. Dobra. Okej. Miały być kamienie, ale chodziłem po ogrodzie, nie znalazłem tak dużych kamieni jak moja pięść, więc będą szyszunie. Mam dużo szyszek, więc są szyszki. Okej. Więc tak. Chciałbym, żeby ten koszyk symbolizował nasze serce. Nasze serce. Tu na razie nic nie ma. Jest po prostu puste. Ale to, że jest puste, to jest dobrze w tym przykładzie. Jest puste, nic mu jakby nie grozi, nie czuje gniewu i złości. A chciałbym, żeby ta szyszunia, ta epoka lodowcowa mi się przypomina, chciałbym, żeby ta szyszunia symbolizowała gorycz, nienawiść i nieprzebaczenie. Coś złego. I w momencie, kiedy my ludzie jesteśmy na tyle zawzięci, żeby komuś nie przebaczyć, to gromadzimy takie szyszki. Wyobraźcie sobie, że są bardzo ciężkie. I gromadzimy. Jedno. Możesz tak trochę zniżyć ręce, że ci ciąży. Za rok będą kamienie, obiecuję. I kolejna sprawa. Jeśli tak ciągle w życiu postępujemy, to przychodzi kolejna szyszka. I kolejna szyszka. Już staje się nasze życie coraz takie cięższe. Już nie wygląda tak fajnie. Czujemy, normalnie funkcjonujemy. To nie jest tak, że ludzie czasami, którzy nie mają przebaczenia, nie przebaczyli komuś, czują się strasznie źli z tym. Ale, znaczy czują się źli, ale nie są tak, że widać to po nich. Ale w ich sercu naprawdę jest niedobrze. Totalna katastrofa. Dobra, jeszcze dodamy ci dwie. I tak gromadzimy te wszystkie urazy. Ojejku, ojejku, ojejku. Dobra, dodam ci jeszcze jedną. Chyba jeszcze jedną mam. No jeszcze dwie mam. Dasz radę, czy nie? Dasz radę? Dobra. Gromadzimy. Dobra. I nasze życie wtedy staje się takie bardzo ciężkie. Nasze serce staje się bardzo ciężkie. Po prostu ono nie jest puste tego przebaczenia po prostu, tylko gromadzimy takie wielkie szyszki, ciężkie i one nie pozwalają nam normalnie funkcjonować. Mówię to po rozmowach z innymi ludźmi, ale mówię to szczerze z doświadczenia własnego, że wyglądasz na naprawdę takiego zdrowego człowieka, uśmiechasz się, ale w sercu czujesz wielką złość. Kiedy wracasz do swojego pokoju, kiedy wracasz na studia, to po prostu ciągle masz te myśli po prostu i chciałbyś być wolny od nich. I kiedy szczerze się modlimy do Boga, przystępujemy z czystym sercem, to wierzę, że głęboko wierzę w to, że dzieje się tak, że po prostu Bóg potrafi zabierać. Czasami jest to pojedyncze, czasami dostępuje się przebaczenia po prostu, że wszystkie te szyszki wylatują, a czasami po prostu pojedynczo. I nie potrafię wam odpowiedzieć, czy jest to sprawa tak, Czy jest to jakiś proces? Wierzę, że jest i tak, i tak. Znam ludzi, którzy powiedzieli, dostąpiłem totalnego przebaczenia, po prostu jest już wszystko, po prostu czuję się wolny. A znam ludzi, którzy gdzieś etapami potrzebowali procesu i Bóg powoli kruszył to z ich życia. I te szyszki po prostu, ciężkie szyszki po prostu ulatywały. I wtedy znowu nasze serce może być puste, puste od tej nienawiści, od tej goryczy, od tej złości. Możesz się uśmiechnąć. No, ładnie, ładnie. Dobrze. Dziękuję. Wielkie brawa dla mojego...
Dzięki.
Dobrze. I na zakończenie. I dwie kluczowe myśli na zakończenie. To też można zanotować sobie. Właściwie wszystko można sobie zanotować. Dla chrześcijan przebaczenie nie jest jedną z opcji. Przebaczenie jest niezbędnym elementem chrześcijańskiego życia. Dla chrześcijan przebaczenie nie jest jedną z opcji. To jest jakaś opcja, mam wybór. Tylko jest to niezbędny element naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli chcę być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, to się muszę z tym liczyć, że ja muszę przebaczać innym. I co ciekawe jeszcze. Często jest tak, że jak człowiek ten drugi człowiek, któremu przebaczono, on się dowie o tym, czyli dostąpi tego cudu, to potem sam chce tym cudem obdarzać innych. I życzę wam w waszym życiu po prostu, żebyście mieli tą świadomość, że Bóg wam przebaczył wszystkie grzechy, jeżeli przychodzicie z całego, z czystego serca. O tym tylko wie Bóg i wy po prostu. Ja tego nie będę wiedział, nikt nie będzie wiedział, tylko to jest wasza osobista sprawa. To wtedy tym cudem, którego dostąpiliście, możecie zarażać innych. I ostatnia myśl. Będziemy wybaczać na tyle, na ile rozumiemy to, jak wiele nam wybaczono. Będziesz wybaczać na tyle, na ile zrozumiesz to, jak wiele ci wybaczono. Biblia mówi, komu mało się przebacza, ten słabo kocha. Zawsze jestem podekscytowany tym, jak przyjeżdża ktoś do naszego zboru, ktoś tam miał katastrofalną przeszłość i mówię też to o morderstwach, o molestowaniu, alkohol, to już alkohol, papierosy, jak nagle on opowiada o swojej przeszłości i to kompletnie do niego nie pasuje. Jakby opowiada to, ale nigdy bym nie pomyślał o tym człowieku w danej chwili, że on takie rzeczy robił. I zauważcie, że ludzie, którym często wiele przebaczono, stają się inni. Jeśli chcesz, żeby przebaczenie w twoim życiu miało miejsce, a ciężko ci jest, to mam jedną ważną radę dla ciebie. Myśl o tym, co zrobił Jezus na krzyżu dla ciebie. Jeśli ciężko ci myśleć o przebaczeniu, to skoncentruj się na Jezusie. I niech ci się wbije do głowy to, że On zrobił naprawdę wszystko na tym krzyżu, że spłacił cały naprawdę dług. Te 200 milionów złotych, że cały dług spłacił. I wtedy, jeżeli będziesz to czuł w swoim sercu, to jednocześnie ty będziesz innym potrafił przebaczać. Jeśli uważasz, że Bóg tobie mało przebaczył, to będziesz Jego mało kochał i mało kochał bliźniego. A jeśli zrozumiesz, jak wiele Bóg tobie przebaczył, to będziesz bardzo kochał Boga i będziesz bardzo kochał bliźniego. Dobrze. Okej, okay. Trochę emocje wzięły górę. Możemy się pomodlić? Powstaniemy? Dobrze. Kochany Ojcze, dziękuję Ci z całego serca, że mogłem tutaj przybyć. Dziękuję Ci tutaj za tych wszystkich ludzi, którzy tutaj są. Boże, tak bardzo Ci dziękuję za Twojego Syna, który wisiał na krzyżu, totalnie się męczył. I to wszystko dla naszej sprawy. Proszę Cię, Panie, o resztę tego dnia. Proszę Cię o każdą osobę na tym miejscu, żeby miała dobry czas. Panie, tak też z całego serca chcę Ciebie przepraszać, że czasami jako ludzie kroczymy własną ścieżką, że już znamy doskonale Ciebie, ale mimo to kroczymy własnymi ścieżkami, a nie Twoimi. Prosimy Cię bardzo o wybaczenie. I tak dziękuję Ci, że nas bardzo kochasz. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dobrze, więc życzę Wam dobrej konferencji, dobrego tego dnia i dziękuję bardzo. Czy komuś mam oddać mikrofon?
Po obiedzie do 15:30